Apostoł Paweł w hymnie o Chrystusie, jaki znajduje się w liście do Kolosan, mówi o Chrystusie, że w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne. To pokazuje, że Biblia naucza, że oprócz tej rzeczywistości materialnej, której można dotknąć, którą można zobaczyć, którą można poczuć, istnieje też rzeczywistość duchowa, której nie widzimy. W tej rzeczywistości duchowej są istoty duchowe, które możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to istoty duchowe poddane Bogu, służące Bogu, a druga grupa to istoty duchowe, które są zbuntowane wobec Boga i które są wrogami Boga. I od samego początku Biblii, czy tego, co Biblia naucza, widzimy, że ten duchowy świat wpływa na ten materialny świat. Bóg, który jest duchem, stwarza człowieka i ma z nim bardzo bliską więź w ogrodzie, który dla człowieka przygotował. Ale widzimy też, że za chwilę później wąż, którym jest szatan, też działa. Zwodzi Adama i Ewę i doprowadza ich do grzechu przeciwko Bogu. Więc ten szatan, który jest istotą duchową, tak, wpływa na ten świat materialny, na ludzi. Ten grzech sprawił, że cała ludzkość znalazła się pod duchowym wpływem szatana. Apostoł Paweł w Efezjan 2 rozdziale mówi do swoich adresatów, że zanim stali się chrześcijanami, to służyli władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Więc ludzkość jest pod duchowym wpływem szatana. Z kolei apostoł Piotr wzywa do bycia czujnym i ostrzega przed diabłem, który jest przeciwnikiem uczniów Chrystusa i który krąży dookoła niczym ryczący lew wypatrujący łupu. To z kolei nam przypomina, że będąc narodzonymi z Ducha Bożego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, czy też stając się uczniami Chrystusa, stanęliśmy po stronie Boga. W związku z tym staliśmy się celem ataków złego. Dlatego dobrze jest wiedzieć, czego się można spodziewać, ale też dobrze wiedzieć jest, jak postępować na co dzień. I tutaj pomocny jest nam właśnie Jan, fragment którego przeczytaliśmy, który daje konkretne zalecenia, więc zobaczmy, czego możemy się od Jana nauczyć. Więc pierwsza rzecz to konieczność badania duchów. Jan wzywa swoich słuchaczy do tego, aby nie wierzyli każdemu duchowi. W pierwszym wersecie czytamy: drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Więc mamy tu dwa zalecenia Jana, które są ze sobą powiązane. Pierwsze z nich mówi, aby przestać wierzyć każdemu duchowi. Można to też powiedzieć, aby nie wierzyć każdemu duchowi, a drugie zalecenie mówi o tym, aby badać duchy. To znaczy, że Jan chce, aby wierzący, aby chrześcijanie testowali duchy, sprawdzali je. Po co? Żeby dzięki testowaniu, weryfikowaniu, badaniu móc określić, czy te duchy pochodzą od Boga, czy też nie. Ale o co Janowi chodzi z tymi duchami? Wyjaśnienie tego znajduje się w ostatniej części tego wersetu. Jan mówi tu o fałszywych prorokach, którzy wyszli na świat. Fałszywi może oznaczać, że są to prorocy podszywający się pod proroków Pana Jezusa Chrystusa. Więc Jan ostrzega swoich adresatów przed pewną otwartością duchową. A w tej duchowej rzeczywistości, jak już zobaczyliśmy, nie każdy duch pochodzi od Boga. Te duchy działają przez fałszywych proroków. To znaczy, że te duchy działają przez ludzi, którzy głoszą rzeczy, które od Boga nie pochodzą. Jan mówi w ten sposób, że za każdym proroctwem, czy jakąś nauką, która pojawia się, no stoi jakaś duchowa osoba, stoi jakiś duch. I są tu tylko dwie możliwe opcje. Albo będzie to Duch Święty, przepraszam, albo będzie to inny duch, który z Bogiem nie ma nic wspólnego. I Jan w ten sposób ostrzega swoich adresatów, że tacy fałszywi prorocy no, mogą się znaleźć też pośród nich, mogą znaleźć się w ich zborze, ponieważ zbór jest miejscem otwartym i każdy może przyjść na nabożeństwo, każdy może rozmawiać z innymi uczestnikami nabożeństwa i to daje pewną przestrzeń do promowania fałszywych, czy też przez fałszywych proroków ich nauki, jeśli się pojawią w zborze. Czyli inaczej mówiąc, Jan wzywa swoich adresatów, aby nie wierzyli każdemu prorokowi tylko dlatego, że określa się albo przez kogoś został określony jako prorok. Jan wzywa adresatów, aby weryfikowali to, co słyszą, aby badali, testowali proroków, żeby ustali, czy faktycznie są to prorocy głoszący Boże treści, czy też może są to fałszywi prorocy głoszący treści niepochodzące od Boga. Więc jeżeli pośród nich pojawiłby się jakiś nowy prorok, nauczyciel, którego nie znają, to takiego człowieka należy poddać pewnej weryfikacji, zanim przyjmie się tę osobę jako nauczyciela czy proroka Pana Jezusa Chrystusa. Ale jak zweryfikować taką osobę? Jak zweryfikować z inspiracji, jakiego ducha ta osoba mówi? Jan daje dwa testy, które mają pomóc w weryfikacji takiej osoby, takiego ducha. Test pierwszy jest Ewangelia. Jan przedstawia ten test w wersetach od 2 do 3, więc przeczytajmy te wersety. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyzna, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Więc pierwszy test dotyczy, można powiedzieć, Ewangelii. Duch, który pochodzi od Boga, będzie przyznawał, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele. A to jest ewangeliczne wyznanie wiary. Takie można, bardzo proste ewangeliczne wyznanie wiary. Być może na pierwszy rzut oka nie wydaje się to być niczym szczególnym. Nie robi to większego wrażenia, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, prawda? Bardzo często być może to słyszymy, ale to proste stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, jest stwierdzeniem zasadniczym w chrześcijaństwie, fundamentalnym, dotyczącym osoby Jezusa i jest to bardzo potężne narzędzie do weryfikacji, w cudzysłowie, tych duchów, czy też proroków. Dlaczego? Ponieważ większość herezji, jakie znamy, jakie pojawiły się w Kościele chrześcijańskim, dotyczą osoby Jezusa Chrystusa. Wszystkie te herezje dotyczące osoby Jezusa Chrystusa w mniejszy lub większy sposób podważają to stwierdzenie, które tutaj Jan napisał. A co za tym idzie, będą podważać na przykład synostwo Jezusa Chrystusa, będą podważać, że Jezus narodził się z Marii, czy przyszedł w ciele, będą podważać śmierć Jezusa na krzyżu, będą więc podważać Jego przebłaganie, będą dotykać kwestii, a to z kolei dotyka kwestii grzechów, więc te herezje będą pomniejszały dzieło krzyża, będą je wypaczały. I taką herezję, czy taką herezją, która próbowała wniknąć do kościoła pierwszych trzech wieków, był na przykład gnostycyzm. Gnostycy uważali, że ciało jest złe, że to, co materialne, jest złe, a to, co jest duchowe, jest dobre. Duch jest przeciwieństwem materii, więc musi być dobry. I to oczywiście prowadziło ich do stwierdzenia, że Jezus nie miał rzeczywistego ciała fizycznego, tylko wyglądał tak, jakby miał to ciało fizyczne. On nie był z krwi i kości, tak jak my jesteśmy. Więc widzimy, że ten gnostycyzm już podważał te podstawowe stwierdzenia dotyczące Jezusa, osoby Jezusa, Jezusa Chrystusa. Więc dodatkowo twierdzili, że Jego Duch stąpił na Niego w dniu Jego chrztu. W dniu chrztu Jezusa, ale opuścił go przed ukrzyżowaniem. Więc kto został ukrzyżowany? Czy mamy w ogóle jakiekolwiek prawo do tego, żeby mówić, że przebłaganie zostało dokonane, że krew Chrystusa gładzi wszelki grzech? No nie mamy. Przynajmniej według tej herezji gnostyckiej. Więc podważają te różne aspekty osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Inną herezją był arianizm. Arianie z kolei zaprzeczali boskości Bożego Syna. Jezus był uważany za ograniczone stworzenie, które ma pewne boskie cechy. Więc ani Jezus nie był wieczny, ani nie był Bogiem. i w ten sposób zaprzeczali temu, co Jan na początku w swojej Ewangelii mówi, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo i to Słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas i wiemy, że to chodzi o Jezusa Chrystusa. Więc Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Więc to myślę, że nam pokazuje dobrze, że te herezje próbowały podważyć to, co Jan tutaj napisał odnośnie osoby Jezusa. Te herezje odrzucały fakty dotyczące Jezusa przedstawione w Nowym Testamencie, powiązane właśnie z Jego wcieleniem. Więc odrzucały albo Jego narodzenie w ciele, albo Jego ukrzyżowanie, albo Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ducha nie można uśmiercić. Ciało można, ale ducha nie. Więc Jezus nie mógł umrzeć na krzyżu, jeżeli był duchem. Ale to stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, ma też swoje drugie dno, jeszcze głębsze. I to dno jest równie ważne jak to pierwsze. To stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, odnosi się nie tylko do faktów, które miały miejsce w życiu Jezusa, do tego, do Jego krzyża, do Jego śmierci, do Jego zmartwychwstania, do Jego narodzenia, tak, w Betlejem. Ale generalnie to drugie dno odnosi się do tego, kim Jezus, może nie kim Jezus jest, bo to pierwsze się odnosi, ale to stwierdzenie definiuje nam źródło nauki o Chrystusie. Czyli skąd czerpiemy naszą wiedzę, nasze poznanie odnośnie osoby Jezusa Chrystusa. To drugie dno pokazuje nam, czy to stwierdzenie, które tutaj Jan powiedział, pokazuje nam, że nauka apostolska, ta przekazywana przez apostołów Jezusa Chrystusa, jest autorytatywnym wyrazem nauki Chrystusa. Jan na początku swojego listu w pierwszym rozdziale napisał: ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę, a ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Więc to stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, mówi, że to, co nauczają apostołowie, jest nauką Chrystusa. Czyli to, co nauczają apostołowie, to mamy Nowy Testament w połączeniu ze Starym Testamentem. Więc jeżeli przychodzi jakiś prorok i mówi coś innego, coś, co się nie zgadza z nauką Chrystusa przekazaną przez apostołów, to taki prorok jest fałszywym prorokiem. Taki prorok nie mówi z Ducha Bożego, więc to stwierdzenie pokazuje nam, w oparciu o co mamy weryfikować, testować czy badać te duchy, czy też proroków. To stwierdzenie daje nam narzędzie do ręki, a tym narzędziem jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. A zatem jeżeli ktoś podważa Ewangelię, przynosi inną Ewangelię od tej, którą głosili apostołowie, chociaż apostoł mówi, Paweł mówi, że nie ma innej Ewangelii, to taka osoba jest fałszywym prorokiem. Ewangelia pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Bogiem, Bogiem w ciele, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Ewangelia też pokazuje nam nauczanie Chrystusa. Jest to Jego autorytatywne nauczanie, do którego nie można nic dodawać, ani od którego nie wolno odejmować. Jest to nauczanie przekazane nam przez naocznych świadków tych wydarzeń i tego się trzymamy. Więc to jest pierwszy test. Test Ewangelii, na ewangeliczność. Czy człowiek, który przychodzi i chce mówić w imieniu Jezusa, to mówi to zgodnie z tym, co słyszeli naoczni świadkowie, jakimi byli apostołowie, których Jezus sam wybrał i których uczył, których przygotowywał. Drugi test. Postawa względem nas. Więc mamy apostoł Jan oprócz tego testu daje jeszcze jeden test, bo to nie, czasami nie wystarczy zrobić jeden, trzeba zrobić kilka. Więc Jan daje drugi test na weryfikację tych duchów. I w wersecie 6 Jan napisał: my pochodzimy od Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Więc można powiedzieć, że jest to test postawy względem nas. Ale kogo autor ma tu na myśli przez nas? To jest zasadnicze pytanie. No ma na myśli siebie na pewno i swoich adresatów. Bo do nich pisze list, tak, czy napisał list i do nich się zwraca i mówi nas. Więc to on i jego adresaci. W wersecie 4 mówi o swoich adresatach, że pochodzą od Boga. Nazywa też ich dziećmi i pokazuje, że ten, który jest w nich, jest potężniejszy od tego, który jest na świecie. Więc można powiedzieć, że to nas odnosi się do uczniów Chrystusa, do ludzi narodzonych z Bożego Ducha przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I Jan, jako autor tego listu, no jest jednym z nich. Dlatego mówi nas. Więc tacy ludzie i tylko tacy pochodzą od Boga zgodnie z tym, co Jan napisał w Ewangelii w 1 rozdziale, w 12 wersecie. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, a mówi o Jezusie Chrystusie, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc to nas, o którym mówi Jan, będzie dotyczyć chrześcijan, uczniów Chrystusa, którzy naśladują Go w swoim codziennym życiu i w ten sposób pokazują, że Go przyjęli, że przyjęli Jezusa Chrystusa. Ale jak Jan rozumie ten test? Skoro pochodzimy od Ojca, to znaczy, że zaufaliśmy Chrystusowi, a jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, to Jego Duch jest w nas. Dlatego osoba, która zna Boga, będzie nas słuchać. Ale osoba, która Boga nie zna, słuchać nas nie będzie. Co to znaczy? No pamiętajmy, w jakim kontekście to jest powiedziane. Jest to powiedziane w kontekście badania duchów, fałszywych proroków. Więc osoba, która zna Boga, w naturalny sposób poddaje się Bożemu Duchowi, poddaje się Chrystusowi. Natomiast osoba, która Boga nie zna, no to niestety, ale nie jest w stanie i nawet nie chce poddawać się Bożemu Duchowi ani Chrystusowi. I tutaj mam taką ilustrację, nie wiem, czy ona będzie dobra, ale wydaje mi się, że jest dobra. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, jeżeli jesteście uczniami Chrystusa, jeżeli jesteście narodzeni na nowo, to do was się zwracam, tak? Czy mieliście taką sytuację w swoim życiu, że poznaliście gdzieś, poza kontekstem powiedzmy swojego kościoła, jakieś osoby, które określały się chrześcijanami, czy są chrześcijanami. Ja miałem te kilka takich doświadczeń z osobami, które właśnie no, wyniknęło w trakcie rozmowy, że są chrześcijanami, że są z kościoła ewangelicznego, że są narodzone na nowo. Ale ciekawa rzecz, że bardzo szybko pomiędzy nami była więź, taka duchowa więź, jaka no nie jest możliwa nawet bardzo często z członkami rodzin, tych najbliższych. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to jest ciekawe, że coś takiego doświadczyłem i doświadczamy, że pomiędzy chrześcijanami, tymi narodzonymi z Bożego Ducha, jeżeli się gdzieś spotykają, nie znają się, to bardzo szybko pomiędzy nimi jest właśnie taka więź, buduje się więź, bliskość. Tak jakby się znali od lat. Mogą być z różnych kościołów ewangelicznych, mogą mieć różne poglądy na te wtórne kwestie, mogą różnić się wiekiem, wykształceniem, mogą być z różnych krajów, ale to nie ma większego znaczenia, bo kiedy się spotykają i widzą, że jest ta więź spowodowana wiarą, szczerą wiarą w Chrystusa, prawdziwą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa, to rodzi się takie obopólne rozpoznanie przynależności do Boga, do Chrystusa, i to rozpoznanie wpływa na postawę względem tego brata lub siostry, których właśnie poznaliśmy. I to sprawia, że to rozpoznanie sprawia, że jestem gotowy słuchać mojego brata i siostry. Gdyby zauważył, że w moim życiu, w moim rozumieniu jest jakiś brak w pojmowaniu Boga, Chrystusa, to nie mogę od tak odrzucić tego, co ten mój brat i siostra mówi, bo ona też ma poznanie. Ona też działa w Bożym Duchu. Więc nie mogę, jakby brzydko mówiąc, odesłać z kwitkiem taką osobę. W jakiś sposób to rozpoznanie powoduje mój szacunek do mojego brata i siostry i sprawia, że słucham. I to jest, wydaje mi się, to słuchanie nas, o którym Jan tu mówi. Jeśli jesteś gotowy do mówienia, to powinieneś być też gotowy do słuchania. A jeżeli nie jesteś gotowy do słuchania nas, to znaczy, że jesteś pod wpływem ducha fałszu. Pan Jezus powiedział tak: kto was słucha, w Ewangelii Łukasza 10 rozdziale, kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I to jest w zasadzie to samo, co Jan tutaj napisał. Więc jeżeli prorok przychodzi i on chętnie mówi o Bogu, ale niechętnie słucha od ciebie, od Bogu, jeżeli jesteś narodzony na nowo, to coś tu jest nie tak. To jest to niewłaściwa postawa, ponieważ Duch Święty nie jest zarezerwowany tylko dla proroków. Duch Święty, Jezus Chrystus, obiecał dać Ducha Świętego każdemu wierzącemu w Niego człowiekowi. Więc postawa względem nas, osobisty stosunek do nas, gotowość do słuchania nas jest tym drugim testem, o którym mówi tu Jan. Postawa pokazuje, jaki duch stoi za osobą. Postawa słuchająca, posłuszna, pokazuje ducha prawdy. Postawa niesłuchająca, nieposłuszna, pokazuje ducha fałszu, ducha antychrysta. Więc wezwanie, jakie tutaj przedstawia Jan dla wierzących, dla zboru, no jest swego rodzaju obowiązkiem, który powinniśmy wypełniać. Jest to obowiązek, który staramy się wypełniać. Badamy duchy. A jeżeli się okaże, że mamy do czynienia z fałszywym prorokiem, to naszym obowiązkiem jest takiego proroka odesłać, zamknąć przed nim drzwi zboru, żeby nie mieszał. A jeśli się opamięta i nawróci do Chrystusa, to oczywiście drzwi są otwarte. Więc to nas uczy, że nie powinniśmy się zadowalać stwierdzeniami typu jestem wierzący. Jak Boga kocham, jestem wierzący. Jestem chrześcijaninem. Wierzę w Boga. To są fajne stwierdzenia, ale to są bardzo ogólne stwierdzenia, które dziś tak naprawdę nie mówią nic albo niewiele o rodzaju wiary, jaki mamy. Pan Jezus przypomina nam, że nie każdy, kto do Niego mówi Panie, Panie, jest faktycznie Jego uczniem. Dlatego to do osób pojawiających się w zborze miejmy pewien dystans. Szczególnie tutaj zwracam się do członków naszej placówki. Ale ta sama prawda dotyczy, jeżeli jesteś chrześcijaninem narodzonym na nowo i przychodzisz z innego miejsca, te same testy stosuj w stosunku do nas. Tak to działa. Tak więc, ale zwracam się do członków naszej placówki. Miejmy dystans do deklarowanej przez naszych gości wiary. Tak? Bądźmy gościnni. Szanujmy ludzi. Ale miejmy dystans do tego, co deklarują. Słuchajmy, co te osoby mówią i patrzmy na to, jak się wobec nas zachowują. Czy jest tam pokora? Czy może jest arogancja? Czy te osoby słuchają nas? Czy może chcą wyłącznie pouczać nas? Czyli stosujmy te testy, które nam tutaj Jan podaje. A to z kolei wymaga pewnego czasu. Ale ten czas jest potrzebny, żeby móc zbadać, zweryfikować tę osobę czy ducha, który stoi za tą osobą. I czas jest w tym procesie naszym sprzymierzeńcem. Pamiętajmy, że każdy człowiek, bez wyjątku, to jakaś historia. On się nie pojawia z próżni, ale ma jakąś historię, przeszedł jakąś drogę, doświadczył jakichś rzeczy. Bądźmy ciekawi, jak ta droga wyglądała, przez co przeszedł, czego doświadczył, dlaczego jest w tym miejscu, w którym jest. Więc dajmy czas na to, żeby zbudować zaufanie. Więc zanim włożymy jakiejś osobie na głowę wieniec naszego zaufania, to badajmy te duchy, czy są z Boga. Też powinniśmy pamiętać, że przychodząc do zboru, będąc na nabożeństwie, no możemy się, albo się spotykamy z różnymi poglądami, z różnymi przekonaniami. Nabożeństwa są otwarte i przychodzą na nie różni ludzie, z czego się bardzo cieszymy, tak? Miło nam, Bóg, gość w dom, Bóg w dom. Generalnie. Więc bardzo się cieszymy z gości, więc oczywiste jest, że będzie się też dokonywała wymiana poglądów, bo będą rozmowy. Ale to nie znaczy, że każdy pogląd wyrażony w tym miejscu, gdzie tutaj się spotykamy, jest automatycznie naszym poglądem jako placówki, jako członków placówki. Więc jak rozróżnić pomiędzy poglądami naszymi, a poglądami innych osób? Generalnie, tak w uproszczeniu powiem, że poglądy naszej placówki będą wyrażane przez członków placówki. Tak, bo oni się w jakiś sposób identyfikują z tym, co tutaj jest zgłoszone, czy w co wyznajemy, jakie mamy przekonania. A jeśli członek naszej wspólnoty nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące poglądów, to z pewnością wie, do kogo odesłać taką osobę. Jest jakaś osoba, do której ma zaufanie, która będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania. Więc w prosty sposób, tak, w jaki możemy te rzeczy prowadzić. Historia, ostatnia rzecz, historia Kościoła no, uczy nas, że no, diabeł nie siedzi sobie bezczynnie z założonymi rękami, szatan działa. Szatan jest aktywny i jako ojciec kłamstwa no, próbuje zwodzić uczniów Chrystusa poprzez różne nauki, które próbuje wprowadzić do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że szatan też próbował zwieść Chrystusa, kiedy ten był na pustyni, kiedy pościł 40 dni, więc na różne sposoby próbował doprowadzić Bożego Syna do grzechu. I w jego działaniu, w działaniu szatana, no nic się nie zmieniło aż do dziś. I on dalej będzie tak funkcjonował, więc będzie się posługiwał ludźmi, którzy będą przynosić fałszywą naukę, którzy będą głosić nie Chrystusa, ale Antychrysta. Dlatego potrzebujemy być czujni, dlatego potrzebujemy badać duchy, czy pochodzą od Boga. Poprzez sprawdzanie, weryfikowanie, czy nauka zgadza się z Ewangelią, z nauką Chrystusa, czy też postawa, z jaką przychodzi ten człowiek, odpowiada postawie ewangelicznej. To są proste rzeczy. Naprawdę nie wymagają tego wielu rzeczy, tak, czy wielu wysiłków. To są po prostu zwykłe rozmowy. Nie robimy przesłuchań, tak? Ale to są po prostu zwykłe rozmowy. Człowiek ma jakąś historię, chce ją opowiedzieć, bądźmy gotowi do wysłuchania, ale zaufanie to jeszcze nie od razu, tak? Chyba że wiemy, że skąd ten człowiek pochodzi, wiemy skąd, co przeszedł, gdzie jest duchowo, wtedy jak najbardziej, ale jeżeli kogoś nie znamy, to bądźmy wstrzemięźliwi z takim przyjmowaniem wszystkiego i wrzucaniem na tak zwany twardy dysk w naszej głowie tego wszystkiego, co te osoby mówią, bo niekoniecznie to musi być prawdą czy zgodne z nauką Chrystusa. Amen. Pomódlmy się.